Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach w Polsce. Jak widzicie, drodzy Państwo, znane Wam doskonale miejsce, dom na wsi, w środku lasu, w którym mieszkam. Dzisiaj rano wylądowaliśmy, wróciliśmy z Japonii i od razu pierwszy live. Bardzo dużo się dzieje. Po pierwsze, Zełenski zdymisjonował Syrskiego. A więc potwierdziło się to, co zapowiadałem na poprzednim live'ie. Walka buldogów pod kijowskim dywanem trwa, wewnętrzne czystki, przetasowania. Syrski pisze list w obronie swojego dobrego imienia. Nowym dowódcą, głównodowodzącym sił ukraińskich będzie generał Drapaty. Jest to o tyle zaskakujące i zdumiewające, że ta dymisja przychodzi w tym momencie, kiedy akurat Ukraińcom naprawdę dobrze idzie na froncie. Może nie tyle na froncie, co na wojnie. Mam tu na myśli oczywiście uderzenia potężne, dronowe na Rosję i przy okazji od razu druga informacja dnia, potężne uderzenie ukraińskich dronów na kolejne centrum, to już piąte centrum logistyczne Wildberry, czyli rosyjskiego Amazona pod Moskwą, tym razem w Krasnodarze. Gigantyczny pożar, po prostu to są jakieś apokaliptyczne widoki z tej Rosji. Poza tym sukces F-16 zestrzelił Su-35. Kolejny sukces strony ukraińskiej. Poza tym mamy sensacyjne doniesienia z Iranu, 100 rannych, 4 poległych żołnierzy amerykańskich, tajne spotkanie w Baku Niemcy-Rosja, co bardzo, bardzo nas oczywiście niepokoi w Polsce, Arabia Saudyjska z atomem, Houthi włączają się do akcji i blokują kluczową cieśninę na Morzu Czerwonym. No to tylko tak pokrótce to, co Was dzisiaj czeka, drodzy Państwo. Naprawdę bardzo, bardzo dużo ważnych informacji. Świat nie stoi w miejscu, więc historia realna wraca do akcji po krótkiej przerwie na podróż z Tokio do Warszawy. Już rozpoczynamy najważniejszy przegląd wiadomości dnia, który zajmie około 50 minut. Potem oczywiście sekcja pytań i odpowiedzi Q&A. Dajmy jeszcze ostatnim dochodzącym widzom, ostatnim spóźnialskim 30 sekund i pozdrówmy naszych przyjaciół, ale oczywiście zacznijmy od podziękowań dla Was, drodzy Państwo. Wy jesteście najważniejsi. Dziękuję, że oglądaliście wszystkie odcinki, które nagrywaliśmy w Japonii. Jutro o 20 będzie specjalny live poświęcony wyprawie do Japonii, taki bardziej podróżniczy, ale uwaga, teraz bardzo ważna informacja, teraz o godzinie 12 live, ale dzisiaj o 20, bo jest środa, będzie odcinek, którego gościem będzie Mateusz Lachowski. Analiza tego, co się dzieje na Ukrainie i na froncie i wewnątrz. Mało kto się tak jak Mateusz zna na wewnętrznych układach na Ukrainie. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy odcinek, więc zapraszam już dzisiaj na 20. Kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla KFD, kciuk dla Pomelo, kciuk dla Lantre i oczywiście kciuk dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. To co, startujemy. O, dostaliśmy pierwszego Trumpka. To jeszcze tylko krótko podziękuję. Damian Krzemiński. Dzięki Panu polubiłem historię, kocham ten kanał. Wow, takie miłe opinie oczywiście nas nakręcają do pracy. No dobrze, bierzemy się, drodzy Państwo, za robotę, bo dzieje się naprawdę, tak jak Wam powiedziałem, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Wiadomością dnia jest oczywiście dymisja generała Syrskiego, głównodowodzącego siłami ukraińskimi, ukraińską armią. Nowym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy będzie generał Michajło Drapaty. I teraz może zacznijmy od komunikatu Zełenskiego. Postanowiłem, że Drapaty zostanie nowym naczelnym dowódcą. Razem z Michajłą Jewgeniejem i Chmarą Pawło Palisą ustaliliśmy, jak powinna zostać zreorganizowana Generalna Kwatera Główna Sił Zbrojnych Ukrainy. Syrski osiągnął wyniki dla Ukrainy w obronie Kijowa, ofensywie charkowskiej, operacji kurskiej. Przeszliśmy długą drogę, obrona Ukrainy trwa, a każdy wojownik musi być traktowany z szacunkiem. Jestem wdzięczny Syrskiemu, każdemu z naszych wojowników za silną pozycję, jaką ma teraz Ukraina na froncie, ale również jestem wdzięczny Drapatemu za jego wizję. Dziś Aleksander Syrski, Andrzej Chnatow i ja omówiliśmy formaty przyszłej służby oraz właściwe przekazanie obowiązków ich następców. Im następcom. Wszyscy chcemy tego samego, pokonać Rosję, stworzyć warunki na pierwszej linii frontu i poprzez presję na Rosję, które pozwolą nam zmusić Rosję do pokoju. Ciekawe, zobaczcie, Zełenski mówił, że celem wojny jest tylko skłonienie Rosji do pokoju, nie mówi o odzyskiwaniu terytoriów. Teraz kluczowa wiadomość, o co chodzi z tym Andrijem Chnatowem. To jest, drodzy Państwo, prawa ręka syrskiego, szef jego sztabu, z tego co pamiętam, w związku z tym jest dwóch odwołanych generałów. I teraz tak, przypomnę od razu, że to będzie już Drapatyk, będzie trzecim wodzem ukraińskiej armii podczas tej wojny. Na początku był Załużny, który do 8 lutego 2024 roku, czyli równo przez dwa lata, dowodził armią ukraińską, został wówczas odwołany. Zełenski pozbył się go, bo bał się, że jest zbyt popularny i wysłał na placówkę do Wielkiej Brytanii i wówczas mianował Syrskiego. Było to, nie wiem czy pamiętacie, robiliśmy o tym odcinek dwa lata temu, była to oczywiście wielkie, wielkie trzęsienie ziemi. Już wówczas ta sama śpiewka była, Zełenski powiedział, że potrzebna jest nowa twarz, nowe otwarcie, no i wtedy Syrski był tą nową twarzą. Karta się zgrała po dwóch latach i się zamienili miejscami. Tak samo jak dzisiaj Syrskiemu Zełenski nie zarzuca żadnych błędów, tak wówczas Załużnemu też nie zarzucał, tylko powiedział, no spoko, spoko, dziękuję za dotychczasową służbę i tyle. Syrski, drodzy Państwo, odchodzący Syrski był uznawany za po pierwsze tego, który obronił Kijów w pierwszych tygodniach inwazji 22 roku, no i kierował udaną kontrofensywą w obwodzie charkowskim. Ale, drodzy Państwo, nie wiem, czy pamiętacie, że od początku uznawany był trochę za rzeźnika, który bez sensu trzymał, bo on dowodził bitwą o Bachmut i zbyt długo trzymał tam pozycję, i co skończyło się oczywiście olbrzymimi stratami. Także oficjalnie można powiedzieć, że zamyka się jakiś rozdział w historii wojska ukraińskiego od 8 lutego do 21 lipca 26 roku, czyli 2,5 roku. Bo to mowa o lutym 24, dowódcą był Syrski. Syrski zamieścił, drodzy Państwo, wpis w mediach społecznościowych, taki na początku zaczął, no tak, dla każdego oficera to jest to największa odpowiedzialność, przywództwo w czasie Wielkiej Wojny, widziałem tę wojnę od jej pierwszego dnia, w roku 14 przeżyłem frontowe, rozmaite tutaj przeboje, znam cenę każdego wyzwolonego kilometra ukraińskiej ziemi. Pisał o swoich osiągnięciach, że wyzwolił 700 kilometrów. Jeszcze raz, powiedziałem to wcześniej i powtarzam dziś. Moja praca to wojna. Stanowiska się zmieniają, ale ten zasadniczy przekaz nie. W jakimkolwiek stanie jestem, będę służyć Ukrainie, dopóki zwycięstwo nie nadejdzie, powiedział. W tym roku pod moim dowództwem wyzwolono 700 kilometrów kwadratowych naszej ziemi. Armia, która jeszcze dwa lata temu prowadziła ciężką walkę obronną, dziś prowadzi działania ofensywne. Przekazuję mojemu następcy armię, która nie tylko utrzymuje obronę, lecz także jest w ofensywie, lecz także prowadzi ofensywę z inicjatywą, strukturą, ludźmi, którzy wiedzą, jak uderzać we wroga. Szczerze wierzę, że ta ofensywa będzie kontynuowana, czyli krótko mówiąc Syrski broni się, mówi, że za jego kadencji armia przeszła do ofensywy, odbija kolejne terytoria, prowadzi te uderzenia dronowe i oczywiście trzeba to czytać między wierszami, to dlaczego wy mnie odwołujecie, kiedy nam dobrze idzie? Dodajmy, drodzy Państwo, dlaczego? No dlatego, że Syrski skonfliktował się z Fedorowem, bardzo popularnym i wpływowym ministrem obrony narodowej, skłonił Zełenskiego do dymisji Fedorowa, co miało miejsce w zeszłym tygodniu i wówczas na ulice miast ukraińskich wyszły po prostu tysiące ludzi, którzy domagali się odwrotnej decyzji, przywrócenia Michała Fedorowa na stanowisko ministra obrony i wyrzucenia Syrskiego. No i wyobraźcie sobie, było nawet do piątku został dany ultimatum przez z jednej strony protestujących, a z drugiej strony przez weteranów, między innymi z pułku Azow, żeby wyrzucić Syrskiego i przywrócić Fedorowa. No cóż, zobaczymy co z tego będzie. Na razie Fedorow dostał, drodzy Państwo, ofertę takiego przedstawiciela Zełenskiego do spraw innowacji, armii i reformy sztucznej inteligencji. Nie jest jeszcze potwierdzone, jak odpowiedział na to. Ja dzisiaj widziałem rano informację, że nic jeszcze nie odpowiedział, a przed chwilą jedna z kijowskich portali poinformował, że odrzucił tą propozycję, bo domaga się przywrócenia go na stanowisko ministra obrony. Krótko mówiąc, drodzy Państwo, widzimy, że się zdrowo tam kotuje na Ukrainie. Więcej dzisiaj na ten temat oczywiście o godzinie 20. Mam nadzieję, że Mateusz Lachowski nam to wszystko wytłumaczy, o co chodzi, a chodzi oczywiście o pieniądze i o władzę, no to jest oczywiste, prawda? Chociaż w całej tej sprawie, o czym mówiłem na poprzednim live, też był ciekawy wątek, no że Fedorow zarzucał Syrskiemu, że on reprezentuje starą szkołę dowodzenia, że jest po prostu dowódcą starego typu, czyli wiecie, czołgi, wielkie ofensywy i do przodu i nie docenia roli dronów. W przededniu swojej dymisji Syrski opublikował artykuł, słuchajcie, w jednym z gazet czy też portali ukraińskich i przypomniał, że to za jego kadencji utworzono siły systemów bezzałogowych i przypomniał, że to on mianował na stanowisko szefa tych sił słynnego Madziara, czyli tego pochodzenia węgierskiego, bardzo niebezpiecznego zawodnika, jakim jest Robert Brody, to on właśnie koordynuje całą tą formację i ataki na Rosję. Na początku na rafinerię, a teraz również, o czym zaraz Państwu będę mówił, na te centra logistyczne. Także podkreślał Syrski, że brał na klatę odpowiedzialność za niepopularne decyzje, no i za to go teraz tam ciągają. Aha, i pisze tak, posłuchajcie, powiem szczerze, nie interesuje mnie działalność medialna, nie buduję swojego wizerunku, nie mam ambicji politycznych, zajmuję się wojną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Twierdzi, że w ogóle nie był skonfliktowany z Fedorowem, co jest nieprawdą, ale posłuchajcie, służę w armii od 40 lat, jestem człowiekiem wojska, nie stawiam ultimatum swoim przełożonym, nie dowodzę armią przez media społecznościowe, milionową armią nie kieruje się przez WhatsAppa. Dowodzi się nią za pośrednictwem sztabów, rozkazów odpowiedzialnych dowódców na miejscu, stwierdził. To jest oczywiście szpila Fedorowa, który jest gwiazdą mediów społecznościowych, bardzo popularną, który potrafi wyprowadzić na ulicę olbrzymią ilość ludzi. On się podoba, on reprezentuje tą nowoczesną Ukrainę, no ale Syrski go tutaj trochę sprowadza na ziemię, bo mówi, że no właśnie, media społecznościowe i PR to nie wszystko, trzeba po prostu siedzieć w sztabie na czterech literach i kierować tym wszystkim, no. Czyli armią po prostu w polu. Zobaczymy, oczywiście tutaj jeszcze czytam, doczytuję, jak będzie wyglądała sytuacja w sprawie tego stanowiska Fedorowa, to mnie bardzo ciekawi, czy Zełenski się ugnie do końca i będzie, czy zgodzi się na przywrócenie Fedorowa na stanowisko ministra obrony. Na razie miał mieć stanowisko alternatywne jako wicepremier do spraw rozwoju technologicznego. O. Ale Fedorow, czy też Fedorow miał odmówić. Dobrze, drodzy Państwo, no to jeszcze teraz dwa słowa. Aha, Fedorow złożył gratulacje generałowi Michajłowi Drapatemu z okazji powołania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy i napisał tak, to powiew świeżego powietrza i nowe źródło nadziei w walce wolnych ludzi o wolność i sprawiedliwość. Teraz wysokie oczekiwania narodu ukraińskiego muszą zostać spełnione. Zwycięski finał, zobaczymy oczywiście, asymetryczne uderzenia, wyczerpanie gospodarki rolne, Rosji, to są oczywiście cele, jakie Fedorow stawia dla armii, zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Ja może dwa słowa jeszcze Wam powiem, kim jest ten Drapaty, jest bardzo dużo dzisiaj sylwetek Drapatego, które pojawiły się w internecie, chyba jedną z najciekawszych napisał Michał Fischer, którego doskonale Państwo znacie, który był nawet teraz gościem historii realnej, były pilot wojskowy, obecnie analityk, bardzo zdolny i napisał następujące ciekawe informacje. Więc tak, zasłynął już w czasie walk w 14 roku, bo mimo że był w stopniu majora, dowodził drugim batalionem 72. Brygady Zmechanizowanej w czasie dramatycznej obrony Mariupola. Nie wiem, czy pamiętacie taki filmik, który robi teraz furorę, to właśnie Drapaty przebił się transporterami opancerzonymi w bardzo spektakularny sposób przez barykady postawione przez prorosyjskich separatystów w 2014 roku w Mariupolu i jeden z tych transporterów opancerzonych z wielką flagą Ukrainy na dachu po prostu frunął jak samochód brudnego Harego w San Francisco. To było naprawdę bardzo, bardzo spektakularne i wówczas Drapaty no już chyba jakieś odznaczenie nawet za to dostał wysokie i się wykazał. O, proszę bardzo, obronił właściwie Mariupol przed tym, żeby nie wpadł w ręce separatystów. W 22 roku, kiedy rozpoczęła się obecna wojna pełnoskalowa operacja rosyjska przeciwko Ukrainie, był w randze pułkownika i dowodził obroną Krzywego Rogu. Był jednym z głównych dowódców, pisze Fischer, którzy doprowadzili udaną kontrofensywę, w wyniku której wyzwolono Cherson nad Dnieprem. O, proszę bardzo. Ale posłuchajcie, w maju 24 roku, po nagłym przerwaniu frontu przez Rosjan, Drapaty został awansowany na generała majora i objął dowództwo nad zgrupowaniem Charków. Stabilizował front i tak dalej, i tak dalej. Potem zgrupowanie Ługańsk. I tak dalej, ale drodzy Państwo, miał też grube potknięcie w swojej karierze, bo po ataku rosyjskim na jeden z poligonów szkoleniowych wziął na siebie winę Drapaty, zachował się honorowo i zrezygnował z pełnionego stanowiska. Co Wy na to? W związku z tym no, zasłużył wtedy, bo z reguły wiecie jak to jest, no, ludzie się spychają na innych z odpowiedzialność za jakieś wpadki i porażki, a Drapaty wziął to na klatę i też wtedy, pamiętam doskonale tą dyskusję, też wtedy zdobył szacunek wojska. Nie lubili się raczej z Syrskim, to jest bardzo interesujące. I wiecie, Fischer zadaje takie pytanie, co się teraz stanie z Syrskim i odpowiada, że pójdzie na emeryturę, chociaż byłby cenny jako wykładowca w Polskim Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie. No myślę, że to jest jakiś pomysł. I teraz bardzo jest interesujące też jeszcze tutaj, co pisze pan Fischer, że o ile Załużny był... no, typowym Ukraińcem z Zachodu, no to Syrski, który odchodzi, ogólnie rzecz biorąc, no co tu dużo mówić, był rosyjskim, wychowany po rosyjsku. No i też, jakby to powiedzieć, mimo że jest oczywiście ukraińskim patriotą, ale zresztą na Ukrainie to nie jest nic dziwnego, bo przecież Zełenski też się wychował po rosyjsku i ukraińskiego się uczył dopiero jako kandydat na prezydenta, ale tu Fischer pisze tak, Syrski co ciekawe jest Rosjaninem, ale mieszka na terenie Ukrainy wiele, wiele lat i zżył się z tym krajem. Dlatego kiedy objął dowództwo całych sił zbrojnych Ukrainy od Załużnego, rodowitego Ukraińca z Zachodu, chodziły takie dowcipy. Dzwoni Gerasimow do Syrskiego. Aleksander, zdawaj się, czyli poddaj się, na co Syrski dumnie odpowiadał. Rosjanie się nie poddają. I tu jeszcze pisze, dodaje, że Syrski był dowódcą despotycznym, stosującym mikrozarządzanie, niesłuchającym rad podwładnych, reprezentantem starej sowieckiej szkoły. Trzymał obronę w ryzach w najtrudniejszych sytuacjach, tego obronić mu nie można. No dobrze. To tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o sylwetki obu tych dwóch dowódców ukraińskich. Jednego, który odchodzi, drugiego, który przychodzi. Jeszcze, co ciekawe, pułkownik Korowaj też pisze w interesujący sposób o Drapatym. Jako dowódca wojsk lądowych postawił na trzy priorytety. Ludzie, technologie, przejrzyste zarządzanie. No proszę. Podał się do dymisji, tutaj też pisze pułkownik Korowaj o tej całej historii, biorąc odpowiedzialność za rosyjskie uderzenie na poligon 239, w którym zginęło 13 żołnierzy. Proszę bardzo. Jest to gest bez precedensu, który pozwolił mu właśnie zbudować autorytet. Drodzy Państwo, może już odłóżmy ten temat, bo jeszcze bardzo dużo rzeczy dzieje się na świecie, to jest oczywiście pasjonujące. Ja dodam od siebie tylko tyle, że jestem o tyle zaskoczony tą całą historią, że te dymisje i cała ta czystka, co tu dużo mówić, najpierw minister obrony, teraz głównodowodzący, akurat są w trudnym momencie, ale dla Rosji, nie dla Ukrainy, no bo dymisjonowany jest wódz naczelny w momencie, kiedy akurat wojna zaczęła Ukrainie iść. A najlepszym na to dowodem jest kolejne uderzenie w centrum logistyczne firmy Wildberries, które miało miejsce tym razem w Krasnodarze. Zełenski o tym napisał tak. Dziś ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu skutecznie trafiły w ważne cele w rosyjskich regionach Krasnodaru i Stawropola. Są to centra logistyczne zaangażowane w zaopatrzenie rosyjskiej armii w komponenty dronów, sprzęt nawigacyjny i inne wyposażenie. Jest to również kolejne składowisko ropy. Jeszcze mówi o tym, że trafiono tankowce na Morzu Czarnym i na Morzu Azowskim, 4 statki towarowe z rosyjskiej floty cieni. I teraz wyjaśnijmy, drodzy Państwo, o co chodzi z tymi centrami Wildberry. Otóż uderzone zostały już 5, biorąc pod uwagę te 2, które tej nocy zostały uderzone. I to jest nazywane rosyjskim Allegro i teraz, przepraszam, Amazonem, ale możemy to równie dobrze nazwać rosyjskim Allegro w historii realnej. Spektakularne są te obrazki, na pewno to widzieliście, nawet na naszej miniaturce jest taki gigantyczny słup dymu, który się unosi znad wielkich, wielkich, szalejących pożarów. Rosjanie dzisiaj od rana próbują to urgasić śmigłowcami, ale to w ogóle nic nie daje, bo te bardzo rozprzestrzenione są te pożary. Myślę, że są to jakieś specjalne drony, słuchajcie, które mają właśnie wzniecać pożary w magazynach i ktoś może zapytać, po co właściwie uderzane są te cele, czy to nie są przypadkiem cele cywilne, skoro jest to odpowiednik Allegro lub Amazona. Otóż, drodzy Państwo, Wildberries jest siecią, która zaangażowała się w sprzedaż dla rosyjskich żołnierzy dronów i innych takich komponentów wojskowych. W związku z tym strona ukraińska uznała za uzasadnione cele, no już nie mówiąc o gigantycznym znaczeniu gospodarczym. Słuchajcie, tu są bardzo ciekawe zestawienia. Straty w towarach szacowane są na 1,2 miliarda dolarów. Wildberries odpowiada za 45% rosyjskiego rynku handlowego online. To jest taki monopolista, a razem z drugą firmą Ozon kontrolują 77% tego kluczowego sektora. No i właśnie tam mnóstwo tych rosyjskich żołnierzy zaopatruje się w chociażby drony do atakowania Ukraińców. Straty ta firma będzie odrabiała, jeżeli w ogóle nie splajtuje, przez wiele lat, a to przecież nie koniec, bo co tu dużo mówić, tych centrów jeszcze jest wiele, zostały zaatakowane to największe, ale chyba jeszcze jest około 10 i nie wykluczam, że w najbliższych dniach dalej będą atakowane. I teraz tak, jak to działało? Bo na przykład byli jacyś wolontariusze z jakichś grup patriotycznych w Moskwie czy w Petersburgu, oni się robili zrzutkę, kupowali na tym Wildberry sprzęt w postaci dronów, komponentów, generatorów, urządzeń komunikacyjnych, wyposażenia, zapasów dla armii, no i potem to trafiało do żołnierzy rosyjskich i używane było do zabijania żołnierzy ukraińskich. Także konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki, ale też dla drobnego rosyjskiego biznesu. Widziałem dzisiaj taki, słuchajcie, reportaż w jednym z polskich portali, że rosyjscy biznesmeni są przerażeni. Oni trzymali w tym centrum na przykład 70% swojego towaru, bo dawali to w komis tej sieci i teraz to wszystko poszło z dymem. W związku z tym Rosjanie będą mieli olbrzymi problem teraz, żeby kupować, nie wiem, wszystko po prostu, nie tylko oczywiście rzeczy na front. To drugie centrum zaatakowane to jest Nevinomysk, tak się nazywa ta miejscowość. No cóż, także wydaje mi się, że jest jakaś nowa kampania, co tu dużo mówić. Kampania, najpierw były atakowane oczywiście rafinerie naftowe i składy ropy, a teraz te centra logistyczne. Bardzo mnie ciekawi, jaki będzie kolejny krok i co dalej, jak będzie to wszystko wyglądało. Prezeską tej firmy Wildberry jest niejaka Tatiana Kim, słuchajcie, jest współwłaścicielką. No i poinformowała, że kilka osób zostało rannych. W sumie zginęło 8 osób i 30 osób zostało rannych we wszystkich tych atakach. Na przykład 2 magazyny Wildberry zostały uszkodzone w Kotowsku w obwodzie Tambowskim. i ten jeden największy elektrostal w obwodzie moskiewskim. I to właśnie tam zginęło 8 osób. Biały dzień to Ukraińcy rozwalili i widać to było, gołym okiem można było zobaczyć te uderzenia. Posłuchajcie, mam tutaj, wypisałem sobie ciekawe głosy tych rosyjskich biznesmenów z tego reportażu. Otoczyli nas ze wszystkich stron. Rosyjscy przedsiębiorcy są załamani. Towaru i pieniędzy nie ma. No co tu dużo mówić. Mają naprawdę przechlapane. Otoczyli nas ze wszystkich stron. Wojna, podatki, VAT, cła i jeszcze na domiar złego Chińczycy, którzy kradną nasze patenty i sprzedają podróbki za kilka razy niższą cenę. I na sam koniec jeszcze teraz te uderzenia dronowe. To nie jest, drodzy Państwo, jedyny sukces strony ukraińskiej w ostatnich 24 godzinach. 8 statków i okrętów zostało uszkodzonych lub zatopionych na Morzu Azowskim i Czarnym. A uwaga, pierwszy taki przypadek, F-16 zestrzelił samolot. Jest to F-16 z demobilu zachodnioeuropejskiego, który trafił do Sił Zbrojnych Ukrainy i zestrzelił Su-35. Jest to pierwszy, drodzy Państwo, taki przypadek. Poinformował o nim szef, przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów USA, generał Kane. No bardzo, bardzo, bardzo jest to ciekawe i uwaga, został strącony ten Su-35 w walce powietrznej, co jest jeszcze o tyle ciekawe, że w zasadzie do takich walk dzisiaj już prawie nie dochodzi ze względu na to, że tam strzelają do siebie te samoloty z dużej odległości, ale z reguły strzelają do celów położonych na ziemi, a nie w powietrzu. Także myślę, że jest to bardzo, 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 bardzo interesujące i Marco Rubio powiedział no oficjalnie w imieniu Stanów Zjednoczonych bardzo ciekawe słowa. Posłuchajcie, siły zbrojne Ukrainy są obecnie najsilniejszą i najpotężniejszą armią w Europie. Ukraińcy stworzyli nową taktykę, sprzęt i technologię, tworząc unikalny model hybrydowej wojny asymetrycznej, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio. Stwierdził, że rosyjska armia traci olbrzymią ilość żołnierzy każdego miesiąca. Także dzieje się, drodzy Państwo. Dzisiaj więcej o 20 z Mateuszem Lachowskim. Również popytam go, jak funkcjonują te siły dronowe i jaki wpływ na wojnę mogą mieć te uderzenia. Przechodzimy teraz, drodzy Państwo, do zastraszających strat amerykańskich w wojnie z Iranem, które rosną w zawrotnym tempie. Dosyć sensacyjne wiadomości mam dla Was, ale chciałbym tak, podziękować wszystkim widzom. Jest nas już 4,5 tysiąca, naprawdę fantastycznie. Piękny wynik. Pozdrawia nas ze Stuttgartu pan Michał Malecki. Bardzo dziękuję za wsparcie. Pan Bart Carter rozdaje na czacie subskrypcję, za co bardzo dziękuję i pozdrawiam naszego czeskiego przyjaciela. I Bartosz 8802, pozdrowienie dla całej ekipy Historii Realnej i jej społeczności. Również bardzo serdecznie Pana pozdrawiamy i dziękujemy za wsparcie. Dobrze, drodzy Państwo, no to teraz czas na Iran. Amerykańskie media podały, że w przeciągu ostatnich 2 tygodni tych wzmożonych uderzeń irańskich rannych zostało prawie 100 żołnierzy amerykańskich. To jest niesamowite, słuchajcie, bo Pentagon bardzo oszczędnie informował o tym i cały czas według tutaj tych materiałów zmieniał liczbę zabitych w swoich oficjalnych, przepraszam, rannych w swoich oficjalnych komunikatach, ale obliczenia dokonane przez amerykańskich dzienników pokazuje, że tych rannych jest 100, a zabitych 4. Oczywiście najwięcej zginęło, bo 3 w tym uderzeniu na bazę w Jordanii, a jeden teraz w Iraku, o czym zaraz Wam powiem. Natomiast część z tych rannych jest najprawdopodobniej 96, słuchajcie, a więc bardzo, bardzo dużo. Większość z nich to są lekko ranni, ale uwaga, głównie są to wstrząśnienia mózgu, ale są również wśród nich najprawdopodobniej ciężko ranni. Pisałem Wam, że nie można wykluczyć, że ktoś jeszcze może zginąć. I teraz tak, oficjalnie, drodzy Państwo, jest obecnie 18 żołnierzy amerykańskich poległo i teraz właśnie tutaj cały czas dziwne liczby podawał Pentagon. Najpierw podawał, że 427 zostało rannych, potem przyznał, że 500, a potem znowu przestraszył się i wycofał się z powrotem do tych 427. Trójka żołnierzy amerykańskich zginęła w ataku na bazę Mufahuk Salty i zostały potwierdzone to, że po pierwsze, no dwóch zginęło, to już wam mówiłem, ale ten trzeci żołnierz, a konkretnie żołnierka, którą uznawano za zaginioną, również poległa. Czyli mamy 18 zabitych i ponad 500 rannych. Amerykanie, drodzy Państwo, poinformowali i podali do publicznej wiadomości, jakie są dane personalne tych żołnierzy i zginęło w bazie lotniczej dwie kobiety i jeden mężczyzna. Te dwie kobiety to są, drodzy Państwo, latynoski. Jedna pani nazywa się Gonzales i wyobraźcie sobie, że miała raptem 19 lat, no po prostu młoda dziewczyna. Izabela Gonzales pochodzi z Carrollton w Teksasie, no i zginęła od razu bezpośrednio od tego uderzenia. Natomiast jej kolega Tyler James Fitchin, 25-letni podporucznik z Iwa Beach na Hawajach, zginął następnego dnia dopiero w wyniku ran, które odniósł. I on służył w 32. Dowództwie Obrony Powietrznej Przeciwrakietowej Armii USA w Fort Bragg w Karolinie Północnej, co ciekawe. I teraz jedna osoba miała być... Aha, teraz tak, kolejny żołnierz to żołnierz amerykański, sierżant Michael Emmanuel Swinton, 30-latek z Fayetteville w Karolinie Północnej. I on, słuchajcie, zginął w bazie lotniczej Erbil w północnym Iraku. W jakich okolicznościach? To jest absolutnie nowa informacja. Otóż nadleciał dron irański, ten dron nie detonował i Amerykanie go przejęli i chcieli zrobić tak zwaną kontrolowaną detonację drona kamikadze. Najprawdopodobniej był to szachet. No i on razem z grupą saperów, ten sierżant, próbowali go rozminować, czasem rozbroić ten pocisk, żeby go sprawdzić. No i doszło do eksplozji. Jeden żołnierz odniósł lekkie obrażenia, a ten 30-letni Swinton zginął na miejscu. Co ciekawe, służył w armii, drodzy Państwo, 9 lat, więc był to bardzo, bardzo doświadczony operator systemu wczesnego ostrzegania obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. I czwarta ofiara, bo to też trzeba o tym wspomnieć, to jest, słuchajcie, Angel Rappern Said. Wbrew nazwisku to jest też pani latynoskiego pochodzenia, 28-letnia sierżant chyba z tego, co widziałem. Ona została uznana za zaginioną, ale już teraz Państwu oficjalnie mogę poinformować, że zginęła również w tym ataku. Najprawdopodobniej, nie wiem, no, od bezpośredniego trafienia. Co ciekawe, pochodzi z dzielnicy Queens, słynnej w Nowym Jorku. W związku z tym Amerykanie pokazują te zdjęcia też tych młodych ludzi i muszę wam powiedzieć, że takie miałem no dosyć smutne spostrzeżenia czy też refleksje na ten temat. Pierwsza taka, jakieś dzieciaki, słuchajcie, jak wiecie, teraz bardzo dużo latunosów w ogóle służy w amerykańskiej armii, żeby dostać obywatelstwo. Zresztą coraz mniej, nie wiem, no rodowitych Amerykanów, to źle powiedziane, ale tych łospów pochodzenia anglosaskiego chce służyć w wojsku, w związku z tym bardzo duża część żołnierzy to są właśnie latynosi. I teraz jakaś absurdalna wojna wywołana dla Izraela, za podpuszczeniem Izraela, w interesie Izraela, pochłonęła właśnie 4 życia młodych Amerykanów. Jakieś absurdalne Amerykanie podają informacje, że oni walczyli w obronie Ameryki i oddali swoje życie za obronę Ameryki. Jest to oczywiście nieprawda. Oddali swoje życie broniąc interesów Izraela i biorąc udział w agresji nieusprawiedliwionej na Iran na życzenie Bibiego Netanyahu, który sobie obkręcił Trumpa wokół palca. W związku z tym, gdybym był rodzinami tych ludzi, no to bym był po prostu wściekły kompletnie, gdybym członkiem rodziny tych ludzi, byłbym wściekły, bo jest to kompletnie bezsensowna śmierć i będzie tego więcej, jak Trump będzie dalej bombardował. Sam Trump napisał bardzo wojowniczy wpis, posłuchajcie, na swoim Truth Social. Za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, zapłaci za to wielokrotnie. Przekazałem już tę dyrektywę sekretarzowi wojny Peterowi Hexetowi, przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Kaneowi oraz każdemu dowódcy w siłach zbrojnych. Prezydent Trump. Wiecie co? Strasznie irytujące to jest. Ja staram się chłodno podchodzić do tego, co tutaj komentuję wam, ale słuchajcie, Trump atakuje kraj, dopuszcza się aktu agresji, wywołuje wojnę, a potem denerwuje się, jak ten kraj się broni i zabija żołnierzy amerykańskich. Czego Trump się spodziewa? Jak on sobie wyobraża w ogóle wojnę? Że on będzie bombardował Iran, zbombarduje szkołę, w której zabije 175 dziewczynek, a Irańczycy będą dziękowali i nie będą odpowiadali ogniem. No jeżeli wywołałeś wojnę, panie prezydencie, to będą ginęli amerykańscy żołnierze. W związku z tym tego typu tam opowieści, że za każdego Amerykanina zabijemy tylu Irańczyków, no nie tylko brzydko nam się kojarzą z naszej własnej historii, ale również są absolutnie dziecinne kompletnie. No. I mnie najbardziej zastanawia oczywiście, co na to elektorat MAGA, no bo nie ma co ukrywać, że elektorat MAGA jest bardzo wyczulony na amerykańskich chłopców wracających w plastikowych workach z jakichś odległych wojen. Trump wygrał te wybory, bo obiecywał, że nie będzie wojny z Iranem, nie będą amerykańscy chłopcy i dziewczęta ginęli, a giną. No w związku z tym sytuacja jest kompletnie absurdalna. Myślę, że srogi dostanie w pierdziel Trump w wyborach połówkowych jesienią 2026 roku, które nieubłaganie nadchodzą. I teraz tak, pamiętacie Joe'ego Kenta? Którego tak dużo pisałem o nim i mówiłem, to jest były szef Narodowego Centrum Zwalczania Terroryzmu, Joe Kent, który podał się do dymisji właśnie przeciwko, żeby się sprzeciwić tej wojnie w Iranie, która była kompletnie według niego absurdalna i w imieniu Izraela toczona. Otóż on napisał, że tych ofiar będzie więcej i to jest dobry moment, żeby się wycofać w ogóle z tej wojny. Powiedział, że trzeba natychmiast, już dokonane zostały te jakby ataki w odpowiedzi, które zapowiedział Trump i nie ma szans, żeby można było pokonać Iran, skoro nie udało się to robić w 40 dni, a jeżeli jeszcze Houthi przystąpią, o czym zaraz Państwu powiem, do konfliktu, nie ma szans, żeby w takiej wojnie bliskowschodniej na dwa fronty Amerykanie wygrali. I posłuchajcie, historia pokazuje, że Ameryka zawsze kończy wojny negocjacjami i to jest wyjście. Tak było w Iraku, Afganistanie i w Syrii i tym razem też tak będzie. Czcimy naszych poległych, kończmy tę wojnę, powstrzymajmy dalsze zabijanie naszych młodych mężczyzn i kobiet, pisze Kent. Dokonaliśmy już naszych uderzeń odwetowych, nadszedł czas, aby odejść do domu. Ta wojna nie powinna w ogóle być zaczęta, a sprawy będą się toczyły jeszcze gorzej, jeżeli będziemy próbowali ją dokończyć w jakikolwiek inny sposób niż natychmiastowe wyjście. Myślę, że to jest bardzo, bardzo rozsądne, ale Trump oczywiście chce zachować twarz, a Irańczycy mają wszystkie karty, Cieśnina Ormuz, słuchajcie, zablokowana, no i jakie wyjście z tej sytuacji? Moim zdaniem powinien słuchać Joe'ego Kenta. Amerykanie tymczasem dzisiaj w nocy przeprowadzili 11. noc nalotów na cele w Iranie. Jak zawsze, te komunikaty CENTCOM-u, które kiedyś wam codziennie przytaczałem, już mnie nudzą, powiem wam szczerze. W kółko to samo. Bombardujemy infrastrukturę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, statki, magazyny, Bóg wie co jeszcze, wszystko to ma na celu odblokowanie cieśniny Ormuz, proszę bardzo, zdolności morskie, hangary lotnicze, codziennie to samo, słuchajcie, ja to się zastanawiam, ile tych hangarów i tej logistyki i tych statków ma ten Iran, bo już Amerykanie 10 tysięcy razy ustami Trumpa ogłaszali, że to wszystko zniszczyli i cały czas codziennie CENTCOM informuje od 11 nocy, że to wszystko na nowo rozwala. Moim zdaniem oni tam już chyba przeorali 10 razy pustynię w lewo i w prawo. No dużo ciekawszy fragment jest tego komunikatu CENTCOM-u, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy Iran zaatakował 30 statków handlowych przepływających przez Ormuz. I mimo tego Amerykanie robią wszystko, żeby ta cieśnina była otwarta dla statków handlowych, czyli przeprowadzają ją przez ten południowy, te statki, przez południowy szlak morski wśród wybrzeży Omanu, co oczywiście doprowadza do szału Irańczyków i strzelają jeszcze bardziej. Amerykanie twierdzą, że pomogli w bezpiecznym tranzycie 900 statkom handlowym i przetransportowali w ten sposób 450 milionów baryłek ropy. Hexet tymczasem zdradził, że dotychczasowe koszty wojny z Iranem to, uwaga drodzy Państwo, 37,5 miliarda dolarów. To są naprawdę gigantyczne, gigantyczne pieniądze, ale dodajmy, że to są tylko te koszty, które oni wydali na żołd, żołnierzy i paliwo i pociski. Bo przecież prawdziwe koszta to są koszta liczone w, nie wiem, chyba już w trylionach to może nie, ale w bilionach na pewno. Mam tu na myśli straty finansowe, które ponoszą wszyscy my podnosimy, cały świat. Gospodarka światowa, a szczególnie kraje, które wydobywają ropę i gaz. No. W związku z tym wydaje mi się bardzo, bardzo zaniżone to, ale i tak oczywiście są to sumy kolosalne, a Hexet to zdradził przesłuchiwany przez Senacką Komisję Budżetową. I co ciekawe, administracja Trumpa domaga się dodatkowych 68 miliardów. Słuchajcie, oni są nieprawdopodobni, to się nigdy nie skończy, bo przemysł zbrojeniowy amerykański oczywiście zaciera rączki, bo będzie trzeba wyprodukować mnóstwo pocisków, żeby uzupełnić te, które zostały wystrzelone. Jakieś kolosalne w ogóle, wiecie, bilionowe, 1,5 biliona dolarów w ramach nadchodzącego budżetu obronnego Trump chce wydoić od państwa amerykańskiego. Naprawdę śmieję się z tego, ale to jest śmiech przez łzy, no bo giną ludzie, żeby ci ludzie sobie załatwiali swoje interesy. Przejmowali ropę naftową, spekulowali na kursach giełdowych. Pamiętacie informacje, że Witkow i Kushner mieli swoim ziomalom załatwić 9 miliardów dzięki tak zwanemu insider training, czyli uprzedzaniu o kolejnych szalonych postach i posunięciach Trumpa, co z kolei pozwalało tym ludziom, wszystkim krewnym i znajomym królika, robić jakieś gigantyczne interesy. Tylko pierwsze 6 dni wojny, czytam w tym kosztorysie, kosztowało 11,3 miliarda dolarów samych Amerykanów. I teraz tak, jeżeli chodzi, jesteśmy przy sprawach ekonomicznych, to Brent dzisiaj jest baryłka 94,8, a WTI 88,1. Szczególnie niepokojący jest tutaj rosnąca cena ropy Brent. Wygląda na to, że pędzimy z powrotem w stronę 100 dolarów za baryłkę, co byłoby prawdziwą katastrofą, bo już nie było tak źle i znowu cofamy się do fatalnych sytuacji. Dorota Majczyna, bardzo pani dziękuję za wsparcie. Dostaliśmy kolejnego Trumpka. Obawiam się, i tu mam złe wiadomości dla państwa, że będzie jeszcze gorzej z cenami ropy. Dlaczego? Dlatego, że Houthi właśnie dołączyli do akcji. Jak czytamy, stało się to, czego wszyscy się bali, czyli powiązana z Iranem ruch jemeński Houthi ogłosił blokadę morską strategicznej cieśniny Bab al-Mandab. To jest ta cieśnina, którą idzie w stronę kanału Suezkiego i jest to bardzo, bardzo poważna eskalacja. Krótko mówiąc, wymierzone to jest oczywiście w Arabię Saudyjską, która tradycyjnie zwalcza Houthich, i teraz cała sytuacja, która ratowała rynek ropy światowej, polegała na tym, że Arabia Saudyjska jako jedyny kraj Zatoki Perskiej miała wyjście na Morze Czerwone poprzez taki idący na zachód rurociąg. I tym rurociągiem mogła 7 milionów ton, baryłek ropy wypompowywać na Morze Czerwone, czyli omijać w ten sposób zablokowaną przez Iran cieśninę Ormuz. I teraz właśnie to się dzisiaj, drodzy Państwo, skończyło. Najnowsze informacje są takie, że 2 tankowce przewożące saudyjską ropę do Azji musiały zawrócić na Morzu Czerwonym po tym, kiedy Houthi powiedzieli, że je po prostu zbombardują dronami. Więc otwiera się nowy front wojny i mamy, drodzy Państwo, jeżeli to się wszystko potwierdzi, od dzisiaj blokadę morską Arabii Saudyjskiej nałożoną przez Houthi i mamy zablokowane 2 kluczowe szlaki komunikacyjne dla światowej ropy. Cieśninę Ormuz, i to już mamy 10% mniej ropy na rynku co najmniej, niektórzy uważają, że nawet 20%, i teraz kolejne 7%, bo tyle mniej więcej idzie przez ten saudyjski rurociąg i przez tą cieśninę Bab el-Mandab. Jak wiecie, Houthi to jest ta cieśnina, która łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i Houthi już kilkakrotnie to blokowali, a w ogóle cały ten szlak, który prowadzi do kanału Sueskiego, jest absolutnie kluczowym oprócz cieśniny Malaki oczywiście na Dalekim Wschodzie, kluczowym wąskim gardłem, punktem przyduszenia. Mówiłem o tym, jakie są zagrożenia z tym związane na konferencji w Sopocie, którą możecie obejrzeć w poprzednim odcinku Historii Realnej sprzed dwóch dni. Ten rurociąg kończy się w saudyjskim porcie Yanbu nad Morzem Czerwonym, no i tam właśnie ładowana jest ta ropa i gdzieś tam sobie płynie na wszystkie strony świata. To jest, nie przez przypadek podałem, drodzy Państwo, informację o zatkaniu tego kolejnego wolskiego gardła energetycznego, akurat w tym momencie, po podaniu cen ropy, no bo spodziewam się, że jak jutro na live będę Wam te ceny ropy podawał, to będzie jeszcze drożej niestety. Rynki jutro rano, jak się otworzą, na pewno wezmą pod uwagę tą naprawdę katastrofę dla światowej gospodarki. Opuszczamy, drodzy Państwo, Iran, przenosimy do Azerbejdżanu, gdzie odbyło się potajemne spotkanie w Baku pomiędzy, uwaga, Niemcami a Rosjanami. Jest to bardzo, bardzo niepokojące dla Polski, no bo wszelkie kontakty niemiecko-rosyjskie musimy bardzo dokładnie śledzić, no bo jak wiecie, konstelacja, to jest oczywiście ABC polskiej geopolityki, ale konstelacja sojuszu niemiecko-rosyjskiego jest oczywiście dla nas najbardziej niekorzystnym układem geopolitycznym i politycznym, jaki może istnieć. Zawsze się to kończyło katastrofą Polski. Wydaje się, że dzisiaj jesteśmy z tej perspektywy w dobrej sytuacji, no bo Niemcy są naszymi sojusznikami i są poróżnieni z Rosjanami, ale jak się okazuje, i to jest to, o czym ja mówiłem od zawsze, że Niemcy i inni mają pootwierane kanały komunikacyjne z Rosjanami. Mają Ukraińcy nawet, mają Amerykanie, to na najwyższym szczeblu, mają Francuzi i teraz również Niemcy. Jedyni, którzy nie mają, to Polacy. Złoty ptacy. Ach, naprawdę nie znają się ci nasi politycy na polityce. No ale krótko mówiąc, Niemcy spotkali się z wysłannikami Putina, słuchajcie, w Baku, potajemnie. I Friedrich Merz nawet został wywołany do tablicy, został zapytany o to i zapewnił, że nie mieli nic wspólnego z tą całą sprawą on, czyli kanclerz oraz rząd. Ale tak Wam powiem szczerze, troszeczkę w to nie wierzę, no bo to rutynowo się odcina od takich rzeczy, ale niewykluczone, że wiedzieli i że kolejne kraje próbują sobie jakieś tam otworzyć kanały komunikacyjne z Rosją. Sugerowałbym zrobić to samo, bo jeżeli my nie będziemy rozmawiali z Rosją, to Niemcy będą o nas rozmawiali z Rosją nad naszymi głowami. Tego chyba nikt nie chce. Co ciekawe, prezydent Azerbejdżanu też powiedział, że spotkanie się odbyło bez jego winy. To spotkanie miało dojść w hotelu Four Seasons, w stolicy Azerbejdżanu, czyli Baku, a po raz pierwszy opublikował tę informację tygodnik Die Zeit, który się o tym dowiedział. I posłuchajcie, kto był w niemieckiej delegacji. Były szef sztabu kanclerz Angeli Merkel, no proszę, Ronald Pofalla, oraz były gubernator Brandenburgii Matthias Placek. Z kolei w skład delegacji rosyjskiej weszli Walerii Fadiejew, który jest przewodniczącym Rady Prezydenckiej do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka. Nieźle, że w Rosji jest takie stanowisko, co? Oraz Wiktor Zubkow, prezes zarządu Gazpromu. No proszę bardzo i wszystkie teraz kropeczki proszę sobie połączyć. Gazprom, a więc tani gaz dla niemieckiej gospodarki. Wiecie o tym, że będzie 140 tysięcy ludzi zwolnionych w Volkswagenie, nie? Niemcy mieli złoty czas, który polegał na tym, że mieli z jednej strony zrealizowali swoją koncepcję Mitteleuropy w ten sposób, że zrobili sobie montownię w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, czyli w Polsce i innych krajach, czyli korzystali z tańszej siły roboczej i z rynków tych rozwijających się dynamicznie, takich jak rynek polski, a z drugiej strony ciągnęli tanie surowce z Rosji, tani gaz. Z trzeciej strony Amerykanie byli dla nich darmową agencją ochroniarską, więc nie musieli Niemcy tyle wydawać na Bundeswehrę i środki zaoszczędzone w ten sposób ładowali w swoje fabryki motoryzacyjne. Teraz ten piękny sen się rozpada na naszych oczach, bo Chińczycy stanowią olbrzymią konkurencję, tani gaz został odcięty i jest klops. I moim zdaniem takie spotkania są spotkaniami sondażowymi, że fajnie byłoby może w jakimś nowym układzie powojennym wrócić chociaż do jednej z tych sytuacji, czy jednej z tych pozytywnych dla Niemiec rzeczy, jaką jest właśnie tani surowiec ze wschodu. Nie wożony gdzieś tam na jakichś drogich gazowcach, nie wiadomo skąd, tylko pompowany rurą, najlepiej pod Bałtykiem. Nie są to pierwsze, drodzy Państwo, takie kontakty, co ciekawe, bo istniało coś takiego i posłuchajcie, uczestnicy, to cytat, posługują się terminem dialog petersburski, który funkcjonował w przeszłości jako platforma rozmów, ale w 22 roku został zlikwidowany przez niemiecki rząd, oczywiście wiadomo dlaczego. A formę tę stworzył w 2001 roku kanclerz Niemiec Gerhard Schröder i oczywiście Władimir Putin. I co ciekawe, w tych całych rozmowach z Niemcami uczestniczyły po stronie rosyjskiej osoby, które znajdują się na liście osób niepożądanych w Unii Europejskiej. No, słuchajcie, Rosja próbuje wyjść z izolacji, a Niemcy oczywiście próbują robić swoje interesy. Bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja dla nas. No. Ale jeszcze niezłe jest to, że w ogóle spotkali się w Baku bez wiedzy, przynajmniej oficjalnie, bo to też można dzielić przez trzy oczywiście Azerów, bo piszą tak, nasze terytorium zostało wykorzystane do zorganizowania takiego spotkania bez naszej wiedzy. Azerom to też jest nie w smak, ponieważ nie wiem, czy widzieliście, że Azerbejdżan poinformował, że skoro Rosja nie potrafi dostarczać surowców strategicznych do państw Europy Zachodniej, to Azerbejdżan chętnie to zrobi. Wiecie, że Azerbejdżan ma i ropę i przede wszystkim również gaz. W związku z tym powiedział, że chętnie zastąpią Rosję na tych rynkach. Bardzo, bardzo ciekawy ruch ze strony Alijewa, który przypominam jest bardzo blisko związany z Turcją. Drodzy Państwo, jest prawie 6 tysięcy widzów. Bardzo miło mi Państwa wszystkich powitać na pokładzie. Coś z Bliskiego Wschodu. Na Bliskim Wschodzie bez zmian. Dzisiaj otworzyłem Hareca, co zawsze robię rano, czyli czołowy dziennik izraelski i wyczytałem, że właśnie doszło dzisiaj w nocy do nalotu powietrznego, w którym, uwaga, zginęła cała rodzina, wyobraźcie sobie, ojciec, jego żona i czworo dzieci. Czworo dzieciaków, słuchajcie, w mieście Gaza. Dom stanął w płomieniach. Ratownicy medyczni, to był atak powietrzny oczywiście, w dzielnicy Sabra doszło do tego, a zabity ojciec rodziny nazywał się Miras al-Masri. Jego żona nazywała się Sal Sabel i zginęły trzy córki i syn. Słuchajcie, ja informuję was o tym, żeby pokazać, że to, co się dzieje, ma też ludzkie swoje oblicze, że to nie jest tylko sucha statystyka, którą wam podaję. Dzisiaj Izrael zamordował tylu, jutro zamorduje tylu, pojutrze tylu, przedwczoraj tylu. Bo oczywiście, rzeczywiście, no te suche liczby nic nam nie mówią, ale zobaczcie, znamy tych ludzi z imienia i z nazwiska, spłonęli we własnym domu. Tutaj są rozmowy z ich krewnymi, spali, słuchajcie, i nagle jakiś pocisk, czy to był dron, czy rakieta z samolotu, uderzył po prostu absolutnie w cel cywilny. Jest wywiad z dziadkiem tych dzieciaków, czyli ojcem zabitego. Mówi właśnie, że eksplozja nastąpiła, kiedy wszyscy spali i ubolewał nad śmiercią syna, synowej, wnuków. Nie byliśmy w stanie uratować naszych wnuków, naszych dzieci z płomieni zniszczenia. 5-6 osób zostało zamordowanych, w większości dzieci, kobiety, bez litości, bez żadnego wcześniejszego ostrzeżenia. To jest ważne, bo Izraelczycy mówią, no jak to, my przecież dzwonimy do nich na komórkę, mówimy, macie 3 minuty, żeby opuścić dom. No to właśnie tak zadzwonili. Spalili ludzi żywcem, którzy spali. No nieprawdopodobne. Nie mamy żadnego spokoju, nie mamy żadnego bezpiecznego miejsca, mówi ten palestyński dziadek i ojciec, który stracił wnuki i dzieci. Izraelczycy tłuką bardzo mocno. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin zabili 9 osób w strefie Gazy, a kolejna zmarła w wyniku wcześniejszych obrażeń. I teraz tak. Izraelczycy na przykład pochwalili się, słuchajcie, ostatnio, że zabili bardzo, bardzo, bardzo groźnego terrorystę. Aha, tu jeszcze mam tylko zestawienie dla was. Posłuchajcie, od czasu zawieszenia broni w październiku Izrael zabił w Gazie, i to nie jest pomyłka, 1168 osób. 1168 osób od październikowego zawieszenia broni. A my, zobaczcie, ile czasu poświęciliśmy dzisiaj czterem żołnierzom amerykańskim, którzy polegli. I ile media światowe poświęcają temu miejsca. Tymczasem w Gazie, w cieniu wojny w Iranie zginęło, drodzy Państwo, w trakcie zawieszenia broni 1168 osób. 3798 zostało rannych. W większości są to kobiety i dzieci. A od początku wojny, przypominam, w ramach ludobójstwa dokonanego na mieszkańcach Strefy Gazy na Palestyńczykach, Izrael zgładził 73 293 osoby, a ranił 173 906. To są, drodzy Państwo, najnowsze dane. I zobaczcie, jak to działa. Teraz właśnie chciałem Wam przejść do informacji, którą chciałem Wam wcześniej powiedzieć. Izrael na przykład pochwalił się, że zabił tam dwóch czy trzech terrorystów, którzy brali udział w ataku na 7 października na festiwal Nowa, że porywali tych Izraelczyków. No i słuchajcie, tak zawsze powtarzałem, jeżeli mają pewne informacje, że ten konkretny facet należy do Hamasu i dokonał ataku terrorystycznego, czy brał udział w tym ataku 7 października, no to mają pełne prawo go dopaść. Natomiast posłuchajcie, w tym przypadku to był człowiek o nazwisku Adham Ibrahim Shaban. IDF określiło go, czyli izraelskie siły, jako szefa operacji brygady Hamasu w mieście Gaza. Ale dziwnym trafem, jak go trafili, to wiesz z kim? Zabili razem z czterema członkami jego rodziny, żoną oraz trojgiem dzieci, 8-letnią Arwą, 16-letnim Ibrahimem i 18-letnią Yahiją. No. Co te dzieciaki zawiniły? Niby oni się chwalą, mamy taką najlepszą broń, super precyzyjną. Amerykanie, co oni tam na mnie zaopatrują nas? My mamy nasz high-tech, świetny targeting. I co? Zabili faceta? Może rzeczywiście był winny, jeżeli brał udział w tym zamachu, to był uzasadnionym celem, ale razem z nim zabili jego żonę i trójkę dzieci. Nie? Ktoś powie, używał ich jako żywych tarcz. No ludzie, bez przesady, ma prawo mężczyzna spędzić czas ze swoją rodziną. Jest wrogim bojownikiem, jest celem, ale nie można go zabić razem z rodziną. Według komentatorów są dwie możliwości. Albo kompletna pogarda Izraela dla życia i po prostu biorą pod uwagę to, jak mają cel, no to wszystko jedno, jak ktoś razem z nim jest, to można go zabić. Albo druga, świadomie zabija się członków rodziny, żeby odstraszyć kolejnych hamasowców i w ogóle Palestyńczyków od przystępowania do Hamasu, no bo zabijemy nie tylko ciebie, ale również twoje dzieci, nie? Jeżeli ci komentatorzy, którzy są, uważają, mają rację, no to jest jakieś po prostu totalne horrendum. Ale tu ciekawa informacja dla polskich widzów. W niedzielę, słuchajcie, Izraelczycy przeprowadzili atak w wyniku którego zginął niejaki Kamal Shehadeh Abu Tim, który był, słuchajcie, oskarżony o bycie dowódcą komórki, która, słuchajcie, brała udział w ataku 7 października na słynny kibuc Nir Oz i uprowadziła Aleksandra Dancyga. Pamiętacie, opowiadałem wam o nim, to był Polak, czy też Izraelczyk z polskim paszportem, którego doskonale znałem, który był bardzo zaangażowany w dialog polsko-żydowski i przyjeżdżał tutaj z wycieczkami młodych ludzi do Polski, starając się, drodzy Państwo, właśnie żeby te wycieczki nie były takim, nie wiem, seansem nienawiści wobec Polaków, tylko żeby rzeczywiście zbliżały ze sobą młodych Izraelczyków i młodych Polaków. Bardzo zasłużony człowiek, porządny, znałem go, jego uprowadzili, no i teraz IDF twierdzi, że go pomścili. Interesujące, no bo tak jak mówię, jest to tyle dla nas ciekawe, że Aleksander Dancyk, świętej pamięci, miał obywatelstwo polskie również. Jak zginął, według części informacji zabiła go oczywiście izraelska bomba, bo jak pamiętacie, Izraelczycy również przyczynili się do śmierci wielu zakładników. No dobrze, to może tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Izraelu. Jeszcze na koniec kilka krótkich informacji. Po pierwsze, rosyjski okręt przeprowadził ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji u wybrzeży Wielkiej Brytanii. 40 mil morskich na południe od Plymouth, na wodach międzynarodowych. Incydent miał miejsce w poniedziałek, czyli dokładnie w tego dnia, kiedy stanowisko nowego szefa rządu Zjednoczonego Królestwa objął Andy Burnham, bo jak pamiętacie, Steinmeier podał się do dymisji, całe szczęście. No i oczywiście jest to, drodzy Państwo, nie był to przypadek. Chodziło o to, żeby nowemu premierowi Wielkiej Brytanii pogrozić palcem i pokazać, patrz, my mamy ciebie tutaj na oku. Przypominam, że brytyjscy Marines niedawno weszli na pokład jednego ze statków floty cieni rosyjskiego, więc jest to prawdopodobnie również zemsta za to. Ale niezły numer, co? U wybrzeży Wielkiej Brytanii strzelają sobie ostrą amunicją, chyba niezwyciężony jakoś nazywa się ta jednostka rosyjska, która to zrobiła, i podobno twierdzą Rosjanie, że zadzwonili do, czy też skontaktowali się radiowo z kolei z jednostką brytyjską, która miała na oku ten okręt wojenny rosyjski, i powiedzieli: odsuńcie się, bo zaraz będziemy strzelać ostrą amunicją. I te strzelanie, te manewry trwały podobno pół godziny, w związku z tym bardzo, bardzo długo i krok eskalujący. Kolejna ciekawa informacja, Donald Trump zatwierdził umowę nuklearną z Arabią Saudyjską. Słuchajcie, wartą dziesiątki miliardów dolarów. Jest to 30-letnia umowa i na jej mocy Amerykanie dostarczą cywilnej energii nuklearnej, czyli po prostu pewnie zbudują jakieś elektrownie atomowe. Ma to umożliwić również firmom amerykańskim udział w budowie infrastruktury nuklearnej Królestwa Arabii Saudyjskiej. I uwaga, posłuchajcie, może obejmować ta umowa budowę zakładów wzbogacania uranu. To jest po prostu piękne. Przed chwilą się dowiedzieliśmy, że trzeba było wywołać bombę, żeby jedno państwo Bliskiego Wschodu nie miało możliwości wzbogacania uranu, a teraz Trump na tacy da wzbogacony uran i możliwości innemu państwu Bliskiego Wschodu. Nie zdziwię się, że jak za 20-30 lat kolejny prezydent amerykański będzie bombardował Arabię Saudyjską, żeby uniemożliwić jej posiadanie broni jądrowej. No kompletna szajba już tam jest w tym Białym Domu. Dokument ma zostać podpisany w tym tygodniu i potem trafi do kongresu, gdzie prawdopodobnie zostanie klepnięty. Także nieźle, co? Izrael poszedł na, czy też napuścił Amerykanów na wojnę, żeby uniknąć proliferacji broni jądrowej na Bliskim Wschodzie, w rejonie Zatoki Perskiej, i niewykluczone, że ta proliferacja się odbędzie przy pomocy Amerykanów, tylko nie Iran będzie miał bombę, tylko Arabia Saudyjska sobie tą bombę zrobi. Co oczywiście oznaczać będzie to, że naprawdę, ja nie żartuję, że Izrael napuści kolejnego prezydenta Ameryki na Arabię Saudyjską, żeby ją zbombardować. I tak w koło Macieju, ku uciesze amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, który na to wszystko dostarcza środków. O, Yuki Chian odezwała się nasza przyjaciółka i wspierająca patronka z Tokio. Pozdrawiam i dziękuję za wiadomość. Bez historii realnej jestem całkowicie pozbawiona informacji z Europy. Pozdrawiamy serdecznie i bardzo pani dziękuję za urocze spotkanie na sushi, zdradzę państwu, w Tokio. Aga G-M3W, bardzo pani dziękuję, również kolejny trampek dostaliśmy. Jest już nas ponad 6 tysięcy. I przechodzimy do spraw polskich. Jeszcze mam dla państwa dwie ostatnie informacje. Jedna polska, druga śmieszna. Na koniec. Więc tak, minister Kosiniak-Kamysz, czyli szef Ministerstwa Obrony Narodowej, powiedział: prowokacje Federacji Rosyjskiej, eskalacja wojny hybrydowej, działań takich jak zakłócanie GPS-u, akcje dywersyjne, prowokacje dronowe, przy których mogą być wykorzystywane również statki powietrzne ukraińskie, uwaga, co ciekawe, żeby potem zwalić winę na Ukraińców, lub przejęte przez Federację Rosyjską w ostatnich tygodniach w wyniku intensywnych działań Ukrainy. Może to być użyte w prowokacyjny sposób przed Rosję przeciwko wschodniej flance NATO, przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, przeciwko Polsce. Wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, Policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane. Kontynuujemy te działania również z naszymi sojusznikami na wschodniej flance NATO, pisze Kosiniak-Kamysz. I to ciekawe, to jest kolejny głos już taki, wcześniej mówił o tym Tusk, wcześniej mówił o tym Sikorski, że Amerykanie nas informowali, że Rosjanie mogą taką prowokację przeciwko Polsce przygotowywać. I słuchajcie, ciekawy komentarz Jarosława Wolskiego do tego jest, że mogą właśnie użyć przechwyconych ukraińskich dronów do ataku pod fałszywą flagę na Polskę lub państwa bałtyckie, Rosjanie. Technicznie, pisze Jarek Wolski, jest to w pełni wykonalne. Usterkowość ukraińskich dronów to ponad kilkanaście procent. I z tej samej statystyki wynika, że na terytorium Rosji musiało spaść ponad 1000 sztuk dronów, z czego ponownie z samej statystyki wynika, że kilkanaście, kilkadziesiąt mogło w stanie prawie nienaruszonym zawisnąć na drzewach, wpaść do wody, bagien i tak dalej. Wyremontowanie ich z użyciem komponentów z państw trzecich jest banalnie proste, pisze Jarek Wolski. Wystarczy kupić podzespoły od tych samych producentów z Azji, które sprzedają je firmom pracującym na rzecz Ukrainy. Zmienić koordynaty w układach naprowadzania, co wymaga trochę zachodu, ale jest wykonalne, i wypuścić takie drony na Polskę lub państwa bałtyckie w ramach ataku pod fałszywą flagą. Nie lekceważmy tego. Ostrzeżenie rosyjskiej prowokacji podnoszone jest od pół roku. No, mam nadzieję, drodzy Państwo, że nic takiego oczywiście się nie zdarzy, ale oczywiście mam nadzieję, że nasze służby są czujne i nie tylko zapobiegą czemuś takiemu, że nasi lotnicy zestrzelą coś takiego, jakby nadlatywało, no ale że przede wszystkim uda się uniknąć strat w ludziach i uszkodzeń naszej infrastruktury krytycznej, bo retweetował ten wpis Jarka dzisiaj profil Obserwator Wojen, który śledzę, i napisał tak, w 100% się zgadzam. I uwaga, niestety na pewno czeka nas bardzo niebezpieczna rosyjska prowokacja, której celem może być A. rafineria w Płocku, B. lotnictwo w Rzeszowie, C. zakłady azotowe w Puławach. Nie bez powodu miał dziś miejsce testy systemów ostrzegania w całej Polsce. Ciekawe, co? No powiem wam szczerze, że trochę i włos się jeży na głowie. Miejmy nadzieję, powtarzam, że nic takiego się nie stanie. Obiecałem wam, i to był jest, robię to na prośbę widzów historii realnej, że będziemy kończyć jakimś śmiesznym akcentem, jak się to da oczywiście. I tak dzisiaj będzie. Ostatnia wiadomość dnia przed sekcją pytań i odpowiedzi jest następująca. Donald Trump, uwaga, według New York Post, a chce, żeby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został, uwaga, nie kto inny jak Gianni Infantino, czyli szef FIFA. Trump uważa, że skoro on tak świetnie kieruje, słuchajcie, to nie żart, federacją piłkarską i tak doskonale zrealizował mistrzostwa w Stanach Zjednoczonych, no to świetnie się nada na szefa ONZ-u. No nieprawdopodobne. To na marginesie powiem, że nie wiem, czy potwierdzicie to, bo ja nie śledziłem tych mistrzostw, ale podobno słoweński sędzia sędziował finał Argentyna-Hiszpania, dodajmy, że Hiszpania wygrała 1-0 i podobno nieudolnie dosyć, a to też miał Trump wymóc na FIFA, bo wiadomo, żona Trumpa jest ze Słowenii. Nie wiem, czy to prawda, napiszcie w komentarzach, czy rzeczywiście Słoweniec to gwizdał ten mecz? Czy to jakaś plota internetowa? Okej. I co ciekawe, nie jest pewne, czy Gianni Infantino w ogóle chciałby wziąć tą robotę, bo chyba zarabia lepiej jako szef FIFA. No bo tu nawet jest wyliczone, słuchajcie, jakie miałby mieć zarobki, ale ogólnie rzecz biorąc, podsumowując te mistrzostwa, widać było, że Infantino robi wszystko, żeby wejść w cztery litery Trumpa, chwalił go na każdym kroku. Mówił tak. To Trump o nim mówi. Szwajcar cieszy się szacunkiem na całym świecie, ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. A Infantino uhonorował amerykańskiego przywódcę pokojową nagrodą FIFA, która miała zrekompensować Trumpowi to, że nie dostał pokojowej nagrody Nobla. Moim zdaniem to jest bardzo zabawne. Ktoś może powiedzieć, że to jest kompletne szaleństwo, ale przecież wiemy doskonale, że Trump już nie takie rzeczy potrafił przeforsować. No. No dobrze, to tyle. Takim zabawnym akcentem chciałem zakończyć, że chciałem wam sprawdzić, bo tu jest napisane, ile on... Aha, 200 federacji piłkarskich zrzesza FIFA, w związku z tym więcej niż krajów ONZ, bo w skład ONZ wchodzi tylko 193 kraje. W związku z tym, skoro poradził sobie z 200 federacjami piłkarskimi, uważa Trump, to poradzi sobie również z 100 organizacjami, 193 krajami. I teraz posłuchajcie. Szef FIFA zarabia około 6 milionów dolarów rocznie, czyli $500,000 miesięcznie. To jest w ogóle jakiś skandal. Kto płaci mu te pieniądze? Słuchajcie, to jest w ogóle absurd. Facet, który nic nie robi kompletnie, oprócz gadania głupot, zarabia takie potworne pieniądze. Tymczasem, słuchajcie, jako sekretarz generalny ONZ mógłby liczyć na wynagrodzenie rzędu $418,000 rocznie. No to już macie odpowiedź, dlaczego pewnie tej roboty nie weźmie. Woli reelekcję na szefa FIFA. Zapraszam do zadawania pytań. 6000 widzów, dobry moment, żeby przejść na pytania. Proszę zaznaczać małpą, historia realna, wtedy lepiej to widzę. A, możecie pytać o Japonię. Jak wiecie, dzisiaj rano wylądowaliśmy, koniec naszego wyjazdu. Kucharz Łukasz. Mam wrażenie, że te ostatnie wojny są zasłoną dymną afery Epsteina, próbą łapówkarstwa wobec skrzywdzonych przez złotego i kumpli kobiet i nieletnich. No w sensie, żeby odwrócić uwagę. Nie wiem. No nie ma chyba na to żadnych konkretnych dowodów, ale kto tam wie. Marcin Kauza. Czy widział pan, co Trump zrobił podczas wręczenia pucharu? tak, widziałem. Trump chciał się ustawić na samym środku i świętować. Delikatnie go piłkarze hiszpańscy wyprosili na bok. Gdzieś tam z boku sobie podskakiwał i tańczył swój słynny taniec. Ale ogólnie rzecz biorąc z tego, co widziałem, no to Trump kibicował Argentynie, no bo tam jest ten jego kumpel Milei. A z kolei Hiszpanii nie kibicował, no bo Hiszpania go zdradziła w trakcie wojny z Iranem, nie dając Amerykanom użyć swoich baz. W związku z tym Trump był za Argentyną i chyba nie podobał mu się wynik tego meczu, no ale cóż, no, taka jest piłka. Najpiękniejsze, co wydarzyło się w tym mundialu, to kibice machający flagą Palestyny. A propos flag Palestyny, przedwczoraj byłem, czy wczoraj nawet, na Shibuya Crossing słynnym w Tokio i była akurat demonstracja przeciwko wojnie. Nawet gdzieś zrobiłem zdjęcie, może w czwartek, jutro pokażę podczas tego przy live'a o 20, bo jutro dwa live'y planuję zrobić, słuchajcie, zaraz wszystko wam opowiem. Pokażę fragment tej demonstracji. Szli ludzie i krzyczeli nie dla wojny, brzydkie słowo o Trumpie, i wymachiwali flagami Palestyny, oczywiście Japończycy to byli. I teraz o co chodzi z tymi live'ami? Jutro o 12, chyba że się nic nie wydarzy, no to nie zrobię, ale jeżeli coś się wydarzy, to jutro będzie o 12 normalny live historii realnej, taki wydarzeniowy, ale o 20 jutro będzie ten zapowiedziany odcinek podróżniczy i chyba go zrobimy w formie live'a. Opowiem, jak pojechać, jakich formalności trzeba dopatrzyć, żeby pojechać do Japonii, jak tam się poruszać, ile co kosztuje, co zwiedzić, czy w ogóle taka wyprawa ma sens. To samo zrobiłem po powrocie z Miami. Bardzo wam się to spodobało, więc to powtórzymy. Jeszcze z Patrykiem musimy podjąć tylko decyzję, czy to będzie w formie live'a, czy zrobimy po prostu taki odcinek, ale to dosłownie w ciągu kilku godzin już postanowimy co i jak. Także jutro będą dwa odcinki i dzisiaj oczywiście zapraszam już teraz na odcinek z Mateuszem Lachowskim o godzinie 20. Poproszę Mateusza, żeby rozwikłał dla Państwa te wszystkie układy i układziki, dlaczego Syrski poleciał, co z Załużnym, co z Drapatnym i... Boże, Jezus, język mi się łamie na tych ukraińskich nazwiskach. I o co właściwie chodzi w tych wszystkich wewnętrznych wojenkach na terenie Kijowa. Czy Japończycy wiedzą, gdzie jest Polska? Chopin. To jest główna odpowiedź moja. To jest Chopin. Chopin jest wszędzie. Chopin jest w każdym sklepie. Cały samolot Japończyków, który leciał z nami w jedną i w drugą stronę, tylko o Chopinie rozmawiał. Także tak, jest duże jest zainteresowanie. Panie Piotrze, prawnicy burmistrza Nowego Jorku analizują możliwość aresztowania propokojowego przywódcy państwa położonego tam, gdzie chce. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, no Trump twierdzi w oficjalnym oświadczeniu, że Netanyahu nie zostanie aresztowany, więc pytanie, kto będzie miał nadrzędną władzę? Burmistrz Nowego Jorku czy prezydent? Myślę, że jednak prezydent. Piotrze, zrób jakiś program o ropie i paliwach. No przecież był dopiero co, dosłownie 3 odcinki temu był cały program o ropie i paliwach z Pawłem Jeżowskim z Kremlinki. Yuki Chian, chętnie obejrzę. No, cieszę się bardzo. Dziękuję pani za pyszne ciasteczka. Sezamowe, tak? Pyszne były. Słyszał pan o zestrzeleniu i przechwyceniu przez IRGC w południowym Iranie polskiego drona Tiguer-M, który jest wykorzystywany przez wojska amerykańskie? Tak, widziałem. Irańczycy takiego drona przechwycili, zrobili zdjęcia i pokazali. Gdzieś tam wyczytałem, że on jest jeszcze w jakichś fazach prototypowych mocno, ale że Amerykanie go używają i ucieszyłem się bardzo z tej informacji akurat. No bo powinniśmy rozwijać nasze możliwości dronowe, a jak w ogóle sprzedajemy to Amerykanom, to oznacza, że Amerykanie uważają, że sami nie są w stanie tego zrobić lepiej, prawda? Więc fajnie, no dobrze byłoby, żeby ten ruch finansowy, wiadomo, że to jest kropla w morzu, tak, w porównaniu te nasze drony sprzedawane Amerykanom, w porównaniu z tym, co oni nam wciskają, te Apache i to wszystkie inne żelastwo, ale dobrze byłoby, żebyśmy też trochę na nich zarabiali, ale nie tylko odwrotnie. Witam panie Piotrze, czy jest możliwe, żeby dron ukraiński przyleciał całą Rosję do Władywostoku? Obecnie nie jest to możliwe. Najdalszy został trafiony cel 3,5 tysiąca kilometrów od granic Ukrainy, pod warunkiem, że się wystrzelili to z Ukrainy w ogóle, ale nie, na razie nie mają takiej zdolności i możliwości. Dlatego też ta ostatnia rafineria jest poza ich zasięgiem, bo jest tam bardzo głęboko na Syberii. Kucharz Łukasz, z tymi rozmowami Rosja-Niemcy to aż samo mi się ciśnie na usta, a nie mówiłem, skoro MSZ nasz nie ma mocy, to może jest jakiś inny sposób. No nie jest dobrze. Czy jest szansa, żeby poruszyć historyczne powiązania polsko-haitańskie i nagłaśnić sytuację polskich potomków legionistów w polskiej wiosce Kazale? O, świetny pomysł. Polecimy na Haiti następnym razem. To jest ciekawa sprawa. Piotr Wiśniewski. Wow, bardzo dziękuję za fantastycznego Trumpka. Bardzo miło. Czy Ukraińcy mogą zrobić prowokację, żeby wciągnąć Polskę do wojny? Chodzi mi o te drony. Nie wiem, no trudno mi powiedzieć. Na pewno tu jest jeden z punktów, w którym jest różnica interesów między Polską a Ukrainą. Od samego początku tej wojny to było widać, kiedy była dyskusja o no-fly zone, czy o tym, jak po uderzeniu ukraińskiej rakiety w przewodów, jak spadła tam, Zełenski też chciał nas wciągać do wojny, twierdząc, że to rosyjska. O co chodzi? Chodzi po prostu o to, że wykorzystał, oczywiście jasno, żeby było jasne, nie rąbnęli specjalnie, tak, wykorzystał nadarzającą się okazję. Ale o co chodzi? No jest różnica po prostu interesów. Polska do wojny wejść nie chce, a Ukraina chciałaby, żeby do wojny Polska weszła, nie dlatego, że nam źle życzy, tylko że dobrze życzy sobie, tak? No bo chciałaby, żeby jak najwięcej państw, najlepiej całe NATO, walczyło u jej boku. No tak samo jak my w 1939 chcieliśmy, żeby ktoś tam nam walczył razem z nami, tak? A walczyliśmy samotnie. Okej. Okay. Czy też prawie samotnie. Skąd posiada pan takie piękne poroże? Czy pan poluje, czy myślał pan o korupcji w FIFA, czy ktoś ich kontroluje? To są poroże, o których już często mówiłem, które mój dziadek, który był zapalonym myśliwym, ustrzelił tego byka za mną. Jest to ciekawy bardzo, mamy dużo tego bardzo tutaj w domu, różnych trofeów myśliwskich. Jest to ciekawy bardzo obiekt, bo ma zdeformowane jedną łopatę, drugiej strony, o, jestem w lustrzanym odbiciu, bo był wcześniej postrzelony przez innego myśliwego rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej. Kiedyś wam mogę opowiedzieć, jaka była śmieszna historia, bo ja odziedziczyłem po moim dziadku mnóstwo broni. I ułop, jak papież przyjechał, siedział w mieszkaniu tam po dziadku i pilnował tej broni. Nie żartuję. Opowiem kiedyś o tym, jak będzie więcej czasu. 1369 Diablo. Bardzo dziękuję za piękne wsparcie. Jeszcze dostaliśmy jednego Trumpka. Mirek Gogins. Jeśli chodzi o Hiszpanów, to Ferran Torres, który strzelił bramkę w finale na świętowaniu w Hiszpanii, miał czapkę Make Spain Great Again. Tak, widziałem. Jechał takim podwójnym autobusem i robił sobie selfie w takiej czapce. Bardzo śmieszne. Neokron. Oglądałem materiał 9 mitów o Wołyniu. UPA, Bandera, rzeź, liczba ofiar. Gościłbym pan Andrzej Matowski. Czy zna pan człowieka? Był gościem albo planuje pan zaprosić? Tak, znam go. On prowadzi chyba ten kanał, czy też profil Wojna w kolorze, prawda? Proszę mnie poprawić. Bardzo miły pan. Bardzo chyba zauważyłem, że w wielu sprawach mamy podobne poglądy. Gdzieś jakiś ktoś pisze, że sobowtór Trumpa został uchwycony w kamerach. To tego nie widziałem. Rychu Peja. Czy bawi cię zabijanie zwierząt? Nie. Skąd, panie Rysiu, taki pomysł? Przypominam, że te poroża ustrzelił mój dziadek. Ja na polowanie niespecjalnie mam czas. O, a 1369 Diablo pozdrawia nas z Nowego Jorku. Pozdrawiam również. Słuchajcie, jest tyle pytań. Nawet jeśli Rosja rozpocznie wojnę z Polską, Polska nie będzie chciała wciągnąć się w wojnę. No nie, no jak rozpocznie wojnę i zaczną maszerować na Warszawę, no to już trudno będzie powiedzieć, że się nie chcemy dać wciągnąć. Odpukać w ogóle takie myśli są nie dla mnie nie do zaakceptowania. Wojny nie będzie. Na 99,9%. A, ktoś tu wyjaśnia, to nie był Trump, tylko to był ojciec Melanie Trump. To taki żart, że sobowtór Trumpa. A kto jest starszy w ogóle, Trump czy ojciec, czy jego teść? Czy Trump jest młodszy od swojego, czy starszy od swojego teścia? O to jest pytanie za 1000 punktów. Czy będzie referendum w sprawie wchodzenia Ukrainy do Unii Europejskiej? Ja bym tam zwołał. Dlaczego nie? Niech się Polacy wypowiedzą. Zwołanie, czy nawet zagrożenie zwołaniem takiego referendum spowoduje to, że Zełenski będzie dbał o to, o polską opinię publiczną, tak bym powiedział, z przymrużeniem oka, puszczając oko do widzów. O, Bart Carter, dziękuję bardzo za wsparcie. Proszę pozdrowić moją córkę Emilkę. Pozdrawiamy serdecznie córkę Emilkę, córkę naszego przyjaciela i patrona z Czech. I dodam, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, że córka Emilka uczy się polskiego języka poprzez oglądanie historii realnej. Co tym bardziej skłania mnie do tego, żeby starać się unikać błędów językowych. Coś mi właśnie przeskoczyło. Wam też coś przeskoczyło? O, jest, ktoś sprawdził. Marcin Kauza. Trump ma 80 lat, a jego teść 82 lata. No proszę. O, pozdrawiam panią Natalię Paszak. Jak miło panią widzieć. Co pan sądzi o opinii pana Wolczala, że USA nie jest takie słabe, jak myślą niektórzy, na przykład pan Bartosiak? Kiedy rozmowa o USA i Ukrainie z panem Wolczalem na kanale? No był niedawno Wolczal, nagraliśmy rozmowę w szerszym gronie, oczywiście na forum ekonomicznym w Krynicy. No trudno mi tak odpowiedzieć na jednym zdaniem na pytanie, bo nie znam argumentów pana Wolczala w tej sprawie, czy Ameryka jest słaba, czy silna. Moim zdaniem ta wojna w Iranie pokazała, że jest słaba, ale oczywiście każdy ma prawo do swojego, czy też inaczej, no nie, nic nie wynika, o, nic konstruktywnego nie wynika z jej siły w tym konkretnym przynajmniej rozdaniu. No. Tak bym to ujął. Czyli 2 lata starszy jest teść od Trumpa. Panie Piotrze, może, pyta pan Robert, czy sugeruje, może by pan partię stworzył? Nie. Żadnej polityki. Dobrze się czuję, jestem szczęśliwy z tym, co robię. Odnajduję się w życiu jako prowadzący kanał Historia Realna, a polityka psuje ludzi. jeśli doszłoby do wojny, aczkolwiek na 99,9 nie, to Rosja automatycznie odpali atomówki w naszym kierunku. Jeśli tak, to całe nasze uzbrojenie jest nic niewiele warte. Nie, no gdzie to? Bez przesady. No, odpalenie bomb atomowych to jest dopiero ostatni szczebel drabiny eskalacyjnej. No, jest jeszcze po drodze mnóstwo innych szczebli i szczebelków. Tak, żeby uspokajam, nic takiego się nie wydarzy. Oby. Co pan myśli, zrobiłby nasz rząd, gdyby Ukraina mocno zaczęła żądać od nas najnowszego sprzętu, jaki kupujemy, typu F-35 Abramsy, sprzęt kupiony z Korei? No, odmówiłby, mam nadzieję. No nie, polski podatnik płaci na broń dla Wojska Polskiego, nie na siły zbrojne Ukrainy. To trzeba jakoś inaczej ogarnąć. Co do finału, to ten sam sędzia, co nam zawalił baraż ze Szwecją. No, baraż ze Szwecją to zawalili nasi piłkarze. Koziek, Biofarma, siema. Albert już ponad tydzień pokazuje się na żywo w programach w Polsce, a tu słyszę, że dopiero teraz wróciliście. A kto napisał, że ja wracałem razem z Albertem? Proszę uważnie czytać. Piotrze, uwierz mi, solowe płyty Bruce'a Dickinsona też są fajne. No, pojawiłem. Jedna jest genialna. Accident of Birth. Kapitalna płyta. Pozostałe mi się nie podobają, z wyłączeniem... No pierwsza jest jeszcze do posłuchania. Tattoo Millionaire. Ale te jego wszystkie eksperymenty z jakimś grunge popem to po prostu jest jakaś w ogóle hańba. Jakieś Skunkworks i inne tego typu historie. Shoot All the Clowns. No, jakaś katastrofa. Tears of the Dragon. O, to jest fajny kawałek. Na Patrioty też płaciliśmy, a poleciały do Kijowa. No, to też prawda, dobry argument. Może czas powrócić do budowania broni chemicznej i biologicznej. To pan Piotr, mój imiennik, sugeruje. Nie no, bez przesady. To byłby jakiś totalny hardcore. No dobrze, drodzy państwo, kończmy powoli naszego live'a. Powiem wam szczerze, że troszeczkę możecie mieć takie wrażenie, że jestem dzisiaj nieprzytomny, ale tą noc spędziłem w samolocie relacji Kijów. Boże, Kijów. No, najlepszy przykład. Tokio, Warszawa. Lecieliśmy 13 godzin i pół. I to, co ciekawe, lecieliśmy nie dołem, tylko górą nad Rosją. Przez czubek świata, potem nad Szwecją, Finlandią w dół, do Polski nad Bałtykiem. Spało mi się teraz strasznie, mało miejsca, ja mam dosyć długie nogi, więc jestem po prostu półprzytomny. A jeszcze czeka mnie dzisiaj nagranie z Mateuszem Lachowskim, na które już teraz Państwa zapraszam. Dzisiaj o godzinie 20 odcinek o kulisach tych wojny na górze na Ukrainie, co to oznacza dla Zełenskiego, czy Zełenski upadnie, o co chodzi z Syrskim, z Fedorowem. Bardzo nie mogę się doczekać tego odcinka, bo ciekawi mnie, co się dzieje że tam na górze, bo ten paradoks z jednej strony Ukrainie zaczęło iść na wojnie i zaczęli się żreć między sobą, kłócić i wycinać. No dosyć ciekawe, co? Myślę, że Mateusz, który świetnie, ale to świetnie się orientuje, ma doskonałe źródła w Kijowie dzięki swojej długiej pracy tam, bardzo ciekawie może nam to wszystko wytłumaczyć i opowiedzieć. Także już się nie mogę tego doczekać. Dzisiaj o 20:00 drugi odcinek z Mateuszem Lachowskim. Jutro o 12:00, jeżeli coś się wydarzy, no to oczywiście robimy live'a, a na pewno jutro będzie też dodatkowy odcinek w postaci live'a o 20:00 podróżniczego. Jak pojechać do Japonii, co tam widzieliśmy. Chyba mam ambicje, żeby pokazać Państwu 100 zdjęć z Japonii. Będziemy musieli jakoś wgrać jakiś problem, no ale damy sobie z tym radę, technikalia już zostawcie nam. Ja przypominam, że w księgarni internetowej jest moja najnowsza książka Polacy z autografem, prawie wszystkie poszły te, które zostawiłem na wyjazd i zaraz pojadę do naszej siedziby głównej, tajnej kwatery głównej historii realnej, podpiszę kolejne kilkaset sztuk. Tyle, drodzy Państwo, trzymajcie się, bardzo dziękuję za oglądanie, dziękuję za wszystkie trampki i wszystkie pytania i oglądanie i jedno pytanie na sam koniec. Ja zostawię je bez odpowiedzi, ale jest tak piękne to pytanie, że warto przeczytać. Nekro, gdyby miał pan wehikuł czasu, to czy przeniósłby się pan do Jerozolimy w latach 1174-1185, by przekazać antybiotyki do leczenia trądu królowi Balduinowi IV Jerozolimskiemu? To jest pytanie po prostu genialne i kapitalne. Ja odpowiem może w ten sposób. Gdybym miał wehikuł czasu, to bym poszeniósł się wiosną 1939 roku do Warszawy i powiedział Beckowi, jakie konsekwencje będą miały jego decyzje. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym, dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj nas wsparli trampkami. Pozdrawiam panią Wiolkę, Monikę, naszą administratorkę. Pozdrawiam firmy, które z nami współdziałają, czyli Militaria.pl, Legimi, Pomelo, KFD, Lantre, Dom Maklerski, Banku Ochrony Środowiska. Bardzo, bardzo dziękuję i dzisiaj widzimy się po raz drugi o godzinie 20. Odcinek z Mateuszem Lachowskim i jeszcze raz przepraszam, że dzisiaj byłem troszeczkę przymulony i powoli reagowałem może czasami na Państwa pytania, ale jestem po 13-godzinnym locie, a od razu chciałem się po powrocie z Wami spotkać. Przypominam, że podsumowanie Japonii jutro o 20. Do zobaczenia dzisiaj o 20. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.